rodziną mi do twarzy.
Minęła godzina 20. Dobry wieczór, Ewa Szyndler przed mikrofonem. Jak co tydzień w środę, o tej porze czas na audycję z rodziną mi do twarzy. Witam Państwa serdecznie. A w studiu Radia Doksa moi Państwa goście, dwa małżeństwa, Joanna i Andrzej Żelowscy. Witam Was. I są z nami także Justyna i Tomek Poraszko. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Proszę Państwa, taki temat dzisiaj troszeczkę, on się nam jawił jako mało konkretny, ale mam nadzieję, że w trakcie programu tych konkretów nam tutaj jednak sporo wyjdzie. Porozmawiamy sobie o takiej komunikacji w małżeństwie, o tym, czy istnieje coś takiego między małżonkami, jak taki specyficzny kod językowy, jak wygląda ta komunikacja na poziomie werbalnym, pozawerbalnym, duchowym, jak się do siebie zwracamy, czy są takie zwroty, spojrzenia, gesty, które rozumiemy tylko my, a są nieczytelne dla pozostałych. O tym dzisiaj spróbujemy porozmawiać do godziny 21. Tak więc pierwsze pytanie moje, czy istnieje coś takiego, czy wy zauważyliście jakby w swoim małżeństwie coś takiego jak taki specyficzny kod językowy?
Ja zauważyłam na różne właśnie płaszczyznach. Są to i spojrzenia, i słowa, i gesty. Czasami ten kod jest bardzo miły, czasami nie jest miły, a wręcz wystarczy, że mój mąż właśnie spojrzy i ja wiem, że jest wściekły i że już nic więcej mówić nie musi. Także ja uważam, że jest taki kod i niewerbalny, i werbalny czasami. Ale jest na pewno kod zrozumiany tylko dla nas, małżonków.
Ciekawa jestem, to jest po twojej stronie, czy po twojej, Andrzej, też?
Słuchaj, tak ja
jak
myślę,
Asia spojrzy.
Ja myślę, że to dotyczy nas obojga. To jest ten bagaż doświadczeń, wspólnych przeżyć, wspólnych punktów odniesienia i czasami wystarczy, że rzucimy tylko jedno słowo i wiemy już, o co chodzi. Już nie musimy nic więcej dopowiadać. Także mamy też takie swoje słowa, które dla innych nie znaczą nic. No, dla nas coś znaczą.
Rozumiem, że nie będziemy ich tutaj werbalizować w tym programie.
Nie.
Justyna z Tomkiem, czasami zdarza wam się takie porozumienie bez słów, że tylko spojrzycie na siebie i już wiecie, co jedno albo drugie myśli, na przykład w danej sytuacji jakiejś. Bywają takie historie?
No, na pewno. Na pewno to spojrzenie wtedy, kiedy jesteśmy szczęśliwi, radośni, kiedy między nami jest ten taki najlepszy moment, ale są i też takie trudne momenty, kiedy widzę, jak Justynka wraca z pracy, czy jest czymś obciążona i to od razu wystarczy jedno spojrzenie. To jest ze sobą bycie. Mi się wydaje, że tutaj, jeżeli chodzi o język miłości, to powinniśmy powiedzieć o tym, że my tak naprawdę się go uczymy od narzeczeństwa. Musimy, wracając tak de facto do takich pojęć bardziej teoretycznych, to my wszyscy ludzie dzielimy się na takie trzy kategorie. Jesteśmy wzrokowcami, słuchowcami, kinestetykami. I te nasze właściwości i tą komunikację możemy nauczyć się tak naprawdę i pogłębiać i doskonalić ją, wiedząc jak naprawdę, którym trybem my odbieramy tą wzajemne informacje przekazywane, tak? Czyli wiemy, że skoro ja jestem wzrokowcem, to będzie musiało do mnie to dotrzeć, że ja to zobaczę. Ktoś usłyszeć musi w sposób bardziej dobitniczy, tutaj potrzebny jest kontrakt werbalny. No, a te niewerbalne, typu dotyk, kinestetyk, no to właśnie to jest ta droga. Także tu jest ciągle uczenie się, ale to się ciągle rozwija i cieszę się bardzo, że od narzeczeństwa i jeszcze przed nami są perspektywy ciągle rozwoju, że ten język ciągle ewoluuje.
A macie takie rozeznanie, kto jest kim, jakby co do samych siebie, czego potrzebujecie, czy słów, czy gestów, czy spojrzeń?
Ja na pewno jestem wzrokowcem, ale też jestem kinestetykiem. Ja lubię dotyk, lubię przytulić się, lubię objąć Justynkę, lubię też właśnie, jak idziemy gdzieś razem, czy jedziemy samochodem razem, to poczucie dłoni jej blisko siebie, ale też jestem wzrokowcem, bo lubię patrzeć na nią. Tym właśnie to są te dwa tory, które najbardziej odbieram, te dwa kanały.
Czyli mógłbym słuchać mniej.
Jak facet. Akurat słuchanie w tym języku też jest bardzo ważne. Ja podobnie, ja też jestem wzrokowcem i trochę z kinestetyka też mam, aczkolwiek mam wrażenie, że na te języki miłości, te kody, to wszystko jest tak, stanowi taką całość, chociaż łatwiej nam tutaj to usystematyzować. Natomiast te wszystkie te rzeczy, które do siebie mówimy, pozytywne i te, które czasami wypływają w chwilach jakichś gorszych, czy mimika, gesty, czy to wszystko nakłada się na taką całość i tak wszystko razem zapływa, że czasami jest to trudno, no po prostu te lata bycia ze sobą powodują, że rzeczywiście to są czasami jakaś ułomna chwila, drobiazg, które dla nas ma jakieś znaczenie, a które innym nic nie mówi. No i temperamenty, to coś zupełnie innego niż tutaj wzrokowiec, słuchowiec i tak dalej, no też mają ogromne znaczenie, jak na siebie wpływamy, jak działamy, jak odbieramy nasze emocje, uczucia, które się tam kotłują codziennie.
Ale są też te różnice wynikające, prawda, z faktu bycia kobietą i mężczyzną, mimo wszystko, nawet jeśli się dzielimy na te trzy kategorie, tak, to kobiety bardziej też lubią mówić, mężczyźni słuchać?
No, mężczyzna trzeba nauczyć słuchać. Ja jestem tego zdania, że no, kobieta dużo mówi, mężczyzna się często wyłącza, więc trzeba się nauczyć mówić do mężczyzny, żeby on zrozumiał.
No jeśli jesteśmy przy tej komunikacji takiej na poziomie werbalnym, to o czym mówisz, tak? Trzeba nauczyć słuchania, no ale też chyba trzeba się nauczyć mówić w odpowiedni sposób, tak? Żeby być zrozumianym albo zrozumianą. Nie wiem, czy mieliście takie refleksje, czy w którymś momencie swojego związku doszliście do takich refleksji, że coś trzeba zmienić jakby w mówieniu.
Czy się wyrywa.
W tym przekazie.
Nie wiem, czy to chodzi o język miłości. To chyba chodzi bardziej o język taki prozaiczny codzienności.
No tak, ale on funkcjonuje w miłości, funkcjonuje w związku.
No to jest właśnie, to jest chyba coś innego, bo jeżeli chodzi o takie techniki komunikacji międzymałżeńskiej, to tak, to latami do tego dochodziliśmy, potem się okazało, że są pewne proste rzeczy, że to samo znaczy dla nas co innego, no ale jeżeli chodzi o jednak język miłości, to co ja rozumiem językiem miłości, to jest jednak taki język, który się tworzy w jakiejś intymności, w bliskości i on nie wymaga dodatkowych tłumaczeń.
Tak, jak on się przejawia na co dzień? Czy to są zdrobnienia, to są czułe słówka, nie, co to nie. jest?
No słuchaj, no też, pewnie tak, też. No pewnie między każdą parą jest to co innego, ale ja bardziej mam na myśli taki, wiesz, kod, wspólny kod znaczeń, który pozwala nam na przykład przekazać sobie jakąś myśl albo okazać sobie czułość, na przykład w ten sposób, że no, niedawno na przykład Asia kupiła mi książkę Tolkiena o Beren i Lúthien. Ja już wiedząc, jak dostałem tą książkę, to wiedziałem, że to nie jest po prostu tylko książka, ale też jest to takie wyznanie miłości, bo to nawiązuje do jakiejś sytuacji z przeszłości i to ma już taki szerszy kontekst. Więc widzisz, to nie tylko rzecz, nie tylko podarek, ale już za ten cały kontekst.
Zestaw znaczeń. Pytam o te czułości, o te zdrobnienia. Czy coś takiego funkcjonuje w waszym związku?
Jasne.
Żabki, myszki.
Jasne, mój
tak
mąż tylko latem mówi do mnie bursztynko na przykład.
Normalnie. A na zimę i na pozostałe pory roku co ma?
Mówi, kochanie, Asiu, Asieńko.
Królowo śniegu.
Nie, ale tylko latem, jak jest lodowa opalona, mówi do mnie bursztynko. I tak mówi do mnie tylko on, nikt inny tak do mnie nie powie. Także jest to jakiś rodzaj
Czym się odwdzięczasz? Jakimi określeniami?
No ja do niego tak bardzo pieszczotliwie to mówię jędruś na przykład. Albo, no kochanie, to tam na co dzień funkcjonuje. Mężulku, o, się zdarza.
Czy u nas, no na pewno zdrobnienia funkcjonują, choć nie jest ich aż tak dużo. Z reguły zdrobniamy swoje imiona. Natomiast ja się bardzo cieszę i poznałem to w toku naszego związku, na ciągu bycia razem, wspólnej drogi, że piosenka, jeżeli chodzi o określenia, język miłości jest bardzo wymagająca, bo to nie wystarczy jej powiedzieć, coś jest naprawdę wspaniałe, piękne, tylko trzeba jeszcze udowodnić, że tak naprawdę jest. I dlatego ja muszę naprawdę dobrać słowa, bo pod tym względem cenzorem jest bardzo ostrym i wiem, że jeżeli mam naprawdę, chcę przekazać, że coś jest warte tych słów, no to musi być wyważone i dlatego się nauczyłem już, no naprawdę, jeżeli określam, że coś jest wspaniałe, to musi też do tego temu towarzyszyć dowód. Natomiast Natomiast tak, to jest język chyba każdej pary, bo jakbyśmy tak naprawdę chcieli tutaj wszystkie pary zaprosić, pewnie z jednej strony byśmy dziwili się, a z drugiej strony pękalibyśmy ze śmiechu, jakbyśmy usłyszeli zdrobnienia, jakie ludzie między sobą używają, żeby sobie sprawić radość i przyjemność. Nie?
Też pytanie, czy to są te zdrobnienia, czy są takie słowa, wyrażenia, określenia zarezerwowane tylko właśnie w takiej relacji pomiędzy wami, czy takiej sferze intymności, czy też w ogóle funkcjonują jakby w szerszym kontekście, w towarzystwie, w pracy?
Tak, one są i takie. Mamy takie, które używamy, na przykład funkcjonują w gronie naszych znajomych, w pracy. Są to może takie bardziej stałe, jeszcze z czasów studiów niektóre przetrwały. Natomiast takie jakby zdrobnienia między nami, to mam wrażenie, że są tak spontaniczne. Ja zauważam, że tego jest, nie wiem, setki, mnóstwo, które powstają jakieś sytuacyjne w danej chwili, które czasami się powtarzają, czasem coś innego, które po prostu no, są niepowtarzalne dla danej sytuacji. Czasem osobie postronnej może się wydawać, że to jest wręcz złośliwością, a my wiemy, że to jest tylko między nami, to absolutnie nie ma nic wspólnego z jakimś dogryzaniem sobie. Mhm. Więc tak, tego jest bardzo dużo i czasami nawet no, nie sposób tego przytoczyć.
To już jest taki specyficzny kod, prawda? Zrozumiałe tylko dla was. A ta poprzeczka, Justyna, o której Tomek mówił, tak dosyć wysoko postawiona, jeśli idzie o określanie takich wyjątkowych rzeczy. Skąd to się bierze? To tak zawsze miałeś, żeby to było tak precyzyjnie dookreślone i z taką starannością wyjątkową?
Nie wiem, czy zawsze, nie wiem.
Mi się wydaje, że to jest też kwestia, kwestia tego, czy człowiek jest przyzwyczajony do tego, że kiedyś otrzymał dużo tych pozytywnych określeń i także ktoś zauważył te wiele tych pozytywnych cech. Może to było z tego względu, że taki też byliśmy wychowani, że może nie zawsze zwracano uwagę. Tak, nie taki był też język w naszych domach, w naszych rodzinnych. I teraz człowiek stara się, jeżeli usłyszy coś takiego, to może to jest jakaś taka reakcja też, czy to jest na pewno szczere. I dlatego tutaj też, ja przynajmniej to tak rozumiem, dlatego też się staram jak znaleźć w tym labiryncie, żeby dotrzeć do celu.
Ja myślę, że to nie o to chodzi, że ta poprzeczka jest bardzo wysoka, tylko bardziej o to, że jakoś po prostu lubię słuchać, jak Tomek mówi, to też jest na zasadzie przekomarzania i rzeczywiście te słowa afirmacji, takiego pozytywnego uznania, czy takiego wsparcia, no są dla mnie bardzo ważne i lubię po prostu
słyszeć. Tak. A słuchajcie, czy słowa, zdrobnienia, takie ciepłe, dobre słowa, które do siebie wypowiadacie, czy one powszednieją jakby z biegiem lat, czy są czasami przyzwyczajeniem wyłącznie, a nie już takie...
Ja też lubię, jak mąż mnie chwali, jak używa zdrobnień, jak ciągle wyznaje mi miłość.
Ale chwalić się zawsze w ten sam sposób, czy jednak...
Nie, to też właśnie zależy od sytuacji. Natomiast gani mnie ciągle w ten sam sposób. Wystarczy, że machnie rączką i tak samo od 20 lat mnie to wkurza. Wiem wtedy, że jestem na pozycji przegranej, że on już nic nie powie, że jest obrażony, że jest wkurzony. I machnięcie rączką jest dla mnie największą życiową porażką. Wkurza mnie to tak samo od 20 lat.
To przy tych niewerbalnych sposobach komunikacji. Jak to działa w drugą stronę?
Wiesz co, ja myślę, Ewa, że domyślam się, o co ci chodzi. Ja myślę, że tak to jest trochę, jak tutaj podprowadzasz nas, że pewne rzeczy mogą się stać taką rutyną banalną.
Że kochanie
i stracić,
po 20 latach,
tak,
czy 25,
stracić jakikolwiek sens. I myślę, że każdy z nas lubi, jeżeli czuje, że dla drugiej osoby jest ważny, a żeby się poczuć, jestem ważny, to muszę poczuć, że ta druga osoba zrobiła jakiś wysiłek. My na przykład wysyłamy do siebie piosenki. W ciągu dnia zdarza nam się wysłać do siebie piosenki i to jest fajne, bo jeżeli wiesz, że Asia zada sobie trud, żeby znaleźć piosenkę z fajnym tekstem, który będzie pasował akurat do danej sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy, to ja wiem, że ona poświęciła swój czas na to, żeby taką piosenkę znaleźć, żeby mi ją wysłać. No i to w tym momencie już ma ten walor, że faktycznie ja wiem, że...
Żeby go przeprosić
piosenkę. Że zadała sobie taki trud, prawda? I to już ma dodatkową wartość. No, na przykład moja żona bardzo zwraca uwagę na kwiaty, które jej kupuje i no, nie wystarczy kupić jej po prostu kwiaty. Ostatnio poczułem boleśnie to.
Róża?
No, także muszę się starać, bo jakbym poszedł na łatwiznę, no to nie zostanie to dobrze odebrane.
Dostał z rybka za kwiaty w Dzień Kobiet. Bardzo dużo. Sama się przed sobą tego wstydzę, że taką dostał z rybkę. Ale bardzo szybko się mój mąż uczy, bo już na pierwszy dzień wiosny przyniósł dużo ładniejsze.
Czyli jednak ta poprzeczka, którą panie stawiają czasami, ona jest motywująca, prawda? Czy to idzie o sposób określenia, czy to idzie o kwiaty. W ten werbalny poziom jakby cały czas to się przenika, prawda? Te wszystkie gesty takie, które gdzieś przez lata zaczynają mieć znaczenie i też zaczynają mieć znaczenie tylko dla was. Ta sławna rączka, prawda? O której mówisz, to machnięcie. Ale może skupmy się na tych bardziej pozytywnych. Jakie gesty wypracowaliście takie między sobą, które mówią, którymi się komunikujecie?
Ja myślę, że u nas... jest to dotyk bardzo z ważną częścią na naszego życia i myślę, że właśnie przez dotyk, to już Tomek powiedział, że właśnie choćby to dotknięcie dłoni w samochodzie, czy przytulenie, to naprawdę bardzo dużo mówi, bardzo dużo, w różnych sytuacjach i w takich, kiedy człowiekowi potrzeba tego przytulenia, bo jest mu smutno i w takich sytuacjach, kiedy po prostu mąż przychodzi z pracy i chce, żeby zwrócił na mnie uwagę, czy ja, nie wiem, myję naczynia, on podejdzie do mnie i pocałuje mnie w policzek. No to są takie gesty, które mówią nam naprawdę bardzo dużo i ten dotyk jest u nas bardzo ważny.
Czy to u was funkcjonuje, to już pytałam trochę o to, bo czasami są takie związki, które gdzieś na zewnątrz w towarzystwie unikają takiej bliskości też fizycznej, tego kontaktu. Mhm. No inaczej jest pewnie, kiedy są sami i nie wiem, czy wy macie u siebie takie podziały, że jakby pewne gesty, pewne słowa są zarezerwowane tylko dla was i ich się po prostu nie stosuje gdzieś na takim forum publicznym?
Na pewno tutaj właśnie ten gest przytulenia, pocałowania, czy jakiegoś takiego krótkiego pocałunku, czy przytulenia raczej nie jest taką rzeczą, którą nie pokazujemy, no bo to jest też język i taki znak dla świata i dla wokół nas ludzi, że się kochamy, że to, co jest między nami, jest dla nas ważne, że potrafimy w ten sposób to okazać, więc tutaj choćby nawet i dla naszych dzieci, no to jest ten właśnie język, który chcielibyśmy pokazywać. Oczywiście są gesty, czy są tego typu postawy, czy nasze jakieś wzajemne forma dotyku też na pewno, które są na tyle intymne, że są tylko dla nas, nie? Mi się wydaje, że to jest taka jakaś, nie wiem, trudno mi to określić, ale jakaś taka naturalna granica, że czujemy, że w którymś momencie dostaje się, no przekracza jakąś barierę i staje się, no nie nazywam tego mocno ekshibicjonizmem, ale czymś, co nie jest dla innych, tak? Jest tylko dla nas i uważam, że taka naturalna granica, chyba każde małżeństwo takie dojrzałe ma tą granicę między są i wiem, ja to czuję. Także oczywiście przytulenie, pocałowanie, spacerowanie za rękę doświadczy o tym, że jesteśmy razem, ale to jest, i to jest właśnie dla zewnątrz. Natomiast mamy, tak jak mówię, pewien kalejdoskop właśnie własnych bardzo takich gestów, które są tylko i wyłącznie dla nas, nie?
Dobrze, że tak dużo jest tych pozytywnych gestów, słów, natomiast są także takie komunikaty pozawerbalne, też niepozytywne, prawda? Też które mówią, którymi się komunikujemy, choćby codzienne fochy, choćby jakieś gesty. Czy to też umiecie już gdzieś odczytywać swoje potrzeby, swoje emocje, także te negatywne?
Tak, no na pewno milczenie, czy no wiem, smutek wyrysowany na twarzy, no świadczy o tym, że jest jakiś problem, jest coś, o czym, to jest taki jakby no symbol, że chciałabym porozmawiać o tym, tak, no i dla mnie wtedy no tym podstawowym obowiązkiem jest znaleźć czas i miejsce, tak, żebyśmy potrafili się oddzielić od życia, znaleźć czas, siąść w dobrej atmosferze, postarać się porozmawiać. Na szczęście cieszę się z tego powodu, ale my dużo z sobą rozmawiamy i czasami to jest tak, może wydawałoby się, że no tak ad hoc, gdzieś jest okazja, siadamy, rozmawiamy, czy jedziemy
razem. Że te takie negatywne na poziomie werbalnym zachowania się nie utrwalają, nie muszą
tak, tak,
trwać.
Chcemy szybko porozmawiać. Ja mam też taki uraz, bardzo nie lubię cichych dni, więc jeżeli nawet dojdzie do jakiejś takiej sesji, staram się po prostu to szybko załatwić, przeprosić, okej, przyjmuję na siebie, ale chcę po prostu, żeby ta komunikacja cały czas między nami była, bo to jest, ja to czuję, że to jest dla mnie bardzo ważne. nie potrafię żyć tak, że jakoś, no, czuję dla mnie naturalne, czuję jakbym ktoś odciął mi od korzenia jakiegoś i dlatego to jest dla mnie szczególnie ważne, nie? Ta rozmowa.
Justyna, czy ty obserwujesz u siebie jakiś taki zestaw zachowań,
fochów?
Takich, wiesz, na co dzień od święta, takich małego kalibru i większego.
No, skłamałabym, gdybym powiedziała, że nie, ale myślę, że patrząc wstecz na historię naszego małżeństwa i w ogóle naszej znajomości, myślę, że to kiedyś na początku, jak poznawaliśmy siebie i uczyliśmy się tego bycia razem, myślę, że było tego znacznie więcej, właśnie jakieś niepotrzebne przewracanie oczami, czy właśnie odwracanie się do kogoś plecami w chwilach jakichś tam kłótni i tak dalej, i cały zestaw takich właśnie takiego języka, gestów, gdzie nie potrzeba słów i ta druga strona już widzi tą niechęć, brak chęci właśnie do jakiegoś tam pojednania. Natomiast rzeczywiście te rozmowy między nami, których zawsze było sporo, prowadziły do tego, że z biegiem lat było coraz łatwiej nam rozeznać, chociażby to, że Tomek uczył się tego, że, znaczy tak, razem uczyliśmy się tego, że nasze temperamenty powodują to, że jesteśmy kompletnie innymi osobami, ale ta odmienność, ta inność też nas ubogaca, więc też inaczej reagujemy, inaczej wyrzucamy z siebie emocje, inaczej podchodzimy do jakiegoś tam pojednania. Że Tomek uczył się, że kobiety mają ze względu na cykl fizjologiczny mają gorsze dni, że z biegiem lat mogą się pojawiać też jakieś na skutek menopauzy, czy na przykład innych zmian w organizmie kobiety. No może trudność w porozumieniu, albo ja też uczyłam się tego, że jak Tomek wraca strasznie zmęczony po pracy, po kolejnym dyżurze, to też na pewno jest bardziej nerwowy i podatny na jakieś zranienia, czy wtedy te emocje wybuchają o wiele bardziej niż w dzień, kiedy jest wypoczęty, więc
to czyli cała postawa jakby komunikuje, prawda?
Tak.
W jakim jestem stanie i ewentualnie co dalej.
I dzięki temu też było nam łatwiej rozumieć się nawzajem, uczyć i zupełnie inaczej podchodzić do tego, jak rozumiemy siebie nawzajem, jak postępować w takiej sytuacji. Zawsze nam towarzyszyło jakby takie główne motto, że zakładamy, że druga strona wykazuje dobrą wolę, że nawet jeżeli ktoś wybuchnie, nie wytrzyma, że odwraca się i wychodzi i różnie bywa, to zakładamy, że nikt z nas nie ma złej woli i jakoś łatwiej było wtedy te wszystkie trudne chwile znieść.
Czy umiecie też, bo to o czym Justyna mówi, to jest też taka umiejętność odczytywania siebie nawzajem, prawda? Swojego nastroju, emocji, zmęczenia, potrzeb. Czy macie też takie jakby zachowania między sobą? Pewien mój znajomy powtarzał, że jego żona w momencie, kiedy zaczyna na przykład odgarniać włosy w bardzo określony sposób, to już jest wyraźny sygnał, że niech on dalej nie brnie, prawda? Jest to taki jakby nerwowy gest, po którym taki sygnał, że już lepiej się wycofać i wrócić jakby do takiej konfliktowej sytuacji kiedy indziej. Czy wy również macie takie bardzo konkretne gesty, które potraficie odczytywać gdzieś u siebie nawzajem?
Mamy.
Wracając też, Asia, wiesz, do tych zestawu fochów i takich przejawów niezadowolenia.
Na pewno mamy cały zestaw, cały, no, można by w dziesiątkach.
Jest w czym wybierać.
Jest w czym wybierać. Tak dla przykładu, pierwszy z brzegu, nie wiem, jesteśmy gdzieś na imprezie i nie wiem, mąż coś mówi nie tak, czego ja nie chciałabym, żeby on mówił. No to potem mówi, że pioruny w oczach miałaś i potem już nie wiedziałam, jak mam z tego wybrnąć, jak to, żeby już dalej nie powiedzieć. I on to widzi, że ja mam pioruny, ja nic nie, tutaj nie wiem, ale po prostu patrzę na niego i on wie, że ma się zamknąć w tej chwili, że ma tego nie mówić, bo ja sobie tego nie życzę.
Ale to sam się domyślił, czy trzeba było to wyartykułować i nazwać wyraźnie?
Właśnie się chyba sam domyślił, że jak już, że te pioruny w oczach muszą być naprawdę takie...
Czytelne,
wyraźnie. Tak, że jak... Mój mąż przesiaduje za długo przy komputerze wieczorem, to staje na schodach i mówię mu głośno: dobranoc! I on już wtedy wie, że ja idę na górę i że już z nas nie przyjdzie, to nie będziemy razem zasypiać i będzie obraza. I także to też taki jeden z gestów. Ze słownych, nie wiem, nie podoba mi się na imprezie, nie podoba mi się o kogoś i mówię, wiesz co, chodźmy już, bo Helenka już taka zmęczona, że trzeba dziecko pospać, albo chodźmy, bo tam dziewczyny dzwoniły, że sobie nie radzą. On wie, że to jest kłamstwo, no wie po prostu, że to jest kłamstwo, ale...
To, że dyplomatycznie.
Już teraz znajomi wiedzą.
No tak, wiecie, no.
No będziesz musiała po prostu, wiesz, mieć inne teksty, po prostu teraz już nowe teksty, bo się zdemaskowałaś. Kochani. Andrzej, jaki ty masz zestaw swoich zachowań takich niewerbalnych, po których Asia już wie, o co chodzi, co się dzieje, co myślisz, jak się czujesz, czego potrzebujesz?
Zresztą ja to jestem prosty, jak to mężczyzna, no nie? Można czytać jak w otwartej księdze, także myślę, że nie ma żadnych tajemnic. Nie byłbym w stanie ukryć swoich emocji przed żoną, ale myślę sobie, że wiesz, na czym polega sztuka, że odczytać to, co się z nami dzieje wzajemnie, jest bardzo łatwo, bo tak dobrze się znamy, że naprawdę trudno byłoby nam odgrywać przed sobą jakąś komedię. Natomiast, wiesz, cała mądrość polega na tym, żeby wyciągać wnioski z tego, co obserwujemy, bo my oboje z Asią mamy mocne charaktery, oboje dosyć krewkie i dawno w zamierzchłej przeszłości, no, zdarzało się, że mimo tego, że oboje wysyłaliśmy do siebie sygnały, że już jest bardzo źle, no to brnęliśmy dalej i no, bywało, że to kończyło się bardzo, bardzo burzliwie. No, a teraz już myślę, że nam się tak nie zdarza, że już po prostu no, mamy tą mądrość, żeby w pewnym momencie zrobić krok wstecz i pozwolić emocjom opaść.
Ale czy to jest tak, że po tylu latach małżeństwa nie zdarza wam się pobłądzić, jeszcze źle odczytać, czegoś nie zrozumieć albo zrozumieć inaczej?
Nie. Nie wiem, wiesz, to nawet są takie dialogi, nawet nie muszę się widzieć, to jest rozmowa przez telefon, wiesz, że dzwonię na przykład ja z pracy, pytam się, no jak tam, co słychać? Ja się mówi, no wszystko w porządku, ale co się stało? Wiesz, to naprawdę jest, po tylu latach spędzonych razem, no to bardzo trudno jest coś ukryć przed sobą.
Ta nuta w głosie, tak?
No. Dokładnie tak jest.
Proszę Państwa, 774526 37, gdyby ktoś z Państwa miał ochotę dopowiedzieć coś w temacie języka miłości, takiej komunikacji między małżonkami, to zapraszam, a my za chwileczkę wracamy do naszej rozmowy. Ta komunikacja jest nie tylko na poziomie werbalnym, pozawerbalnym, istnieje też coś takiego jak taka sfera duchowa, prawda? I tutaj też można się porozumieć. Za chwileczkę wracamy do programu.